Mówiliśmy już poprzednio o tym, że wielka nierządnica w wizji Jana to symbol bogini Romy, czczonej w całym Imperium Rzymskim, lub symbol samego Rzymu, miasta, stolicy ówczesnego świata. W szóstym wierszu 17 rozdziału Księgi Apokalipsy znajdziemy następujące słowa Jana. I ujrzałem niewiastę, pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. Rzym jest pijany krwią świętych i krwią męczenników. Rzym nie prześladuje chrześcijan w oparciu o prawo, lecz po prostu bawi się widokiem ludzi idących na śmierć. Bez wątpienia Jan bierze pod uwagę prześladowanie, które wybuchło za panowania Nerona. Łączy się ono z wielkim pożarem w 64 roku, gdy przez cały dzień paliły się zabudowania miejskie Rzymu. Lud rzymski był przekonany, że pożar nie był przypadkowy, gdyż ci, którzy starali się go ugasić, byli powstrzymywani, a tam, gdzie zanikał, był na nowo rozpalany. Sprawcą tego pożaru był sam Neron. Neron miał pasję budowania. Jak ogólnie wiedziano, podpalił miasto tylko po to, by je na nowo odbudować. By odwrócić uwagę od siebie, Neron musiał szukać kozła ofiarnego. Podejrzenie rzucił na chrześcijan. Było to pierwsze wielkie prześladowanie i pod wieloma względami najokrutniejsze ze wszystkich. Przytoczmy opis tych wydarzeń sporządzony przez Tacyta. Jest to jeden z nielicznych fragmentów świeckiej, pogańskiej literatury, w którym pojawia się imię Chrystusa. Tacyt w dziele Roczniki pisze: żadne ludzkie przedsięwzięcie w postaci cesarskich darów czy usiłowanie przebłagania bogów nie były w stanie usunąć przekonania, że Neron jest sprawcą pożaru. Dlatego w nadziei uśmierzenia niepokojów fałszywie obarczył on odpowiedzialnością za to ludzi, których tłum nazywał chrześcijanami i którzy byli podejrzani o dokonywanie ohydnych czynów. Założyciel tej sekty, nazywany Chrystusem, został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. Ten niebezpieczny zabobon został na jakiś czas stłumiony, a potem znowu zaczął się szerzyć. I to nie tylko w Judei, ojczystym kraju tej plagi, ale również w Rzymie, gdzie gromadzi się i praktykuje wszelki bezwstyd i okropność. Dlatego najpierw aresztowano wszystkich tych, których uważano za wiernych, a następnie na ogromną większość wydano wyrok, ale nie tyle ze względu na podpalenie miasta, co na nienawiść tłumu. Do zguby owej urągowisko przydano. Odziano jednych w skóry zwierzęce i oddano na poszarpanie psom, innych znów przybito gwoździami do krzyża, urządzono z nich żywe pochodnie, aby o zmroku zamiast kaganków rozświetlali ciemności nocy. Stąd też ludzie ci, jakkolwiek winni i zasługujący na karę śmierci, wzbudzali powszechną litość. Uważano bowiem, że śmierć ponoszą nie dla ogólnego pożytku, ale dla zadowolenia morderczych instynktów jednego okrutnika. Tak pisał o prześladowaniach chrześcijan rzymski historyk Tacyt. Daje nam to pewne wyobrażenie, jak bardzo cierpieli pierwsi naśladowcy Chrystusa. Do 11 wiersza 17 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy dalsze słowa Jana. I rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane Księdze Życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia o mający mądrość. 7 głów to jest 7 gór, tam gdzie siedzi na nich niewiasta. I 7 jest królów, Pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. Najprawdopodobniej Jan pisał te słowa z pozycji człowieka żyjącego za czasów panowania Wespazjana. Pięciu, którzy byli, jak świadczy Jan, to August, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i Neron. Pięciu byłych Cezarów Rzymu. Jeden, który istnieje, to Wespazjan. A ten, który ma przyjść, ale na bardzo krótko, to Tytus. Odpowiednikiem zranionej i uleczonej głowy natomiast jest Domitian, następny Cezar, człowiek o wyjątkowym okrucieństwie. Ze wszystkich tych obrazów wyłaniają się trzy niezmienne prawdy. Chociaż zmarł Neron, jego przewrotność żyje nadal. Jan zauważa jej pojawienie się w Domitianie, nowym Neronie. Każdy zostawia coś po sobie w tym świecie. Może to być pamięć, która wspiera wszystko, co piękne i dobre. Może to być też zły wpływ, który przyszłym pokoleniom wskazuje niewłaściwy kierunek. Życie każdego człowieka jest kierunkowskazem. Musi on uważać, aby wskazywać drogę ku dobru, ku Bogu. W wierszu 8 czytaliśmy, że wszyscy ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, zostaną zaślepieni przez zło. Jedynym sposobem na uniknięcie fascynacji złem jest skierowanie swego wzroku na Jezusa Chrystusa. Wtedy zło widzi się takim, jakim ono w rzeczywistości jest. W przeciwnym razie zostaniemy zaślepieni. W wierszu 11 czytamy, że zwierzę, bestia, podąża w kierunku zagłady. Bez względu na wielkość powodzenia, jakim zło może się cieszyć, zawiera ono w sobie ziarna samozagłady. Kto wchodzi w przymierze ze złem, ten staje po stronie pokonanych. Widzimy dzisiaj, że ludzkość zmierza ku samozagładzie. Tak dzieje się, gdy człowiek odwraca się od Boga, gdy pozwala, by jego serce opanowało zło.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
W końcowej części 17 rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy ostatni obraz wizji nierządnicy i bestii. Jan pisze: a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę oddają bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie: wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, by wykonali jego zamysł. I to jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa spełnią się. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Fragment ten mówi o 10 królach, przedstawionych w postaci 10 rogów. Prawdopodobnie królowie ci są wodzami wschodu, wodzami Partów, których zmartwychwstały Neron, czyli wódz typu Nerona, jak wierzono, który jest uosobieniem antychrysta, poprowadzi przeciwko Rzymowi. A może są oni po prostu symbolem siły całego świata, który w końcu zwróci się przeciwko Rzymowi i zniszczy go? Zwróćmy uwagę na niektóre fakty poruszone w tym tekście. W wierszu 14 czytamy, że siły świata walczą z barankiem, ale baranek zwycięża je, a powołani, wybrani i wierni stają się uczestnikami zwycięstwa baranka. Jednym z wielkich założeń myśli żydowskiej jest przekonanie, że męczennicy będą uczestnikami ostatecznego zwycięstwa Boga. Grzesznicy, jak czytamy w apokryficznej księdze Enocha, zostaną oddani w ręce sprawiedliwych. Podobne przekonanie na pewno mieli Jakub i Jan, którzy pragnęli zasiąść z prawej i lewej strony Jezusa w chwili Jego wejścia do swojego królestwa, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. Wiemy, że Jezus zganił za to swoich uczniów. Ta myśl żydowska posiada bowiem dwa aspekty. Jeden właściwy, szlachetny, a drugi niechrześcijański. Ten drugi dotyczy nadejścia chwili, gdy pragnienie zemsty zostanie w pełni zaspokojone. Ale z drugiej strony, czy można robić z tego zarzut prześladowanym, którzy tęsknili za nadejściem dnia, kiedy to ich role zostaną zamienione? Natomiast tym szlachetnym aspektem jest przekonanie, że święci i męczennicy będą pomagać Chrystusowi w odniesieniu zwycięstwa i staną się uczestnikami Jego chwały. I dla nas jest to zapewnienie, że po krzyżu przyjdzie korona. Wiersz 16 przedstawia obraz 10 rogów, które gwałtownie powstają przeciwko przedeśnicy swojej zwodzicielce. Jest to obraz strasznej zemsty. Nierządnica zostanie spalona w ogniu. Jest to kara za najbardziej obrzydliwy grzech. W wierszach 12 i 13 czytamy o 10 królach, którzy oddają swoją władzę zwierzęciu, bestii, a wiersz 17 powiada, że to Bóg skłonił do tego ich serca, żeby zrealizować swoje cele i wypełnić swoje słowa. Zachodzi tu niezwykłe zjawisko. Złe moce uważały, że realizują swoje własne cele, ale właściwie realizowały one cele Boże. Bóg nigdy nie traci kontroli nad ludzkimi sprawami. W ostatecznym rozrachunku działanie Boże zawsze ma na uwadze dobro i dobro, za którym stoi Bóg, ostatecznie zwycięży. Następny, 18 rozdział Księgi Apokalipsy przynosi zapowiedź całkowitego upadku Wielkiego Babilonu, czyli rzymskiego imperium oraz wszelkich następnych mocarstw walczących z Kościołem Jezusa Chrystusa. Jan pisze, jak czytamy od początku rozdziału 18. Potem ujrzałem innego anioła, wstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: upadł Babilon, stolica, stała się siedliskiem demonów, kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. Słowa te to pieśń sądu nad Babilonem, pieśń sądu nad Rzymem. Podobnie wołali prorocy Starego Testamentu. W księdze Izajasza w 13 rozdziale znajdziemy pieśń sądu nad starożytnym Babilonem. Izajasz woła: i stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to co stało się z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany, nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce. Podobnie prorokował Jeremiasz. Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta, wołał Jeremiasz, z szakalami i zamieszkają w nim strusie. Już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia. I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców. Podobną pieśń sądu znajdujemy w wypowiedziach proroka Sofoniasza nad Niniwą. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy, jak pustynię, i wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne, pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał na oknach, kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpiecznie, które mówiło do siebie: tylko ja i nikt inny. Jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt. Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwizdże i machnie ręką. Tak stało się ze starożytnymi miastami, takimi jak Babilon, Niniwa. Porównajmy proroctwo Jana. Woła on: upadł Babilon, stolica, i stało się siedliskiem demonów, kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego, budzącego wstręt. Taki los zapowiada Jan, podobnie jak prorocy starotestamentowi w odniesieniu do Rzymu. Jan jest tak pewny sądu nad Imperium Rzymskim, że mówi o tym jako o wydarzeniu już dokonanym. Chyba najbardziej dramatyczną częścią całego tego obrazu są demony ukrywające się w ruinach. Pogańskie bóstwa, demony zła, zrzucone ze swoich tronów, tułają się po ruinach świątyń, gdzie kiedyś rozporządzały najwyższą władzą. Jan zapowiada, że wszelkie siły zła zostaną przez Boga rozbite, pokonane. Jan wzywa, jak czytamy dalej w 4 i 5 wierszu 18 rozdziału Księgi Apokalipsy: usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Chrześcijanie otrzymują nakaz opuszczenia Rzymu, zanim nadejdzie dzień jego zguby. Uczestnicząc w jego grzechu, będą uczestnikami także jego sądu, a więc muszą opuścić Rzym. Z nakazem wyjścia spotykamy się w całej historii Izraelitów. Bóg zawsze nawoływał swoich ludzi do odcięcia się od grzechu, do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie. Przed tego rodzaju nakazem stał Abraham. W księdze Genezis, pierwszej księdze Mojżeszowej, czytamy: i rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Podobny nakaz doszedł Lota przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. Kogokolwiek tu masz, wyprowadź z tego miejsca, zniszczymy bowiem to miejsce. Nakaz ten został dany również Mojżeszowi w dniach buntu Koracha, Datana i Abirama. Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Czytamy w 4 księdze Mojżeszowej. Wychodźcie z Babilonu, wołał Izajasz. Uciekajcie od Chaldejczyków. Uciekajcie ze środka Babilonu, powiada także Jeremiasz. Uchodźcie z pośrodka Babilonu. Niech każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana. Z echem tego okrzyku, nakazu wyjścia, spotykamy się również w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł tak pisał do Koryntian: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Tak czytamy w drugim liście do Koryntian. A w pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze: nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Te nakazy wskazują na zasadniczą odrębność chrześcijanina wobec tego świata. Najczęstszym określeniem chrześcijanina w Nowym Testamencie jest greckie słowo hagios, tłumaczone jako święty, ale oznacza ono przede wszystkim inny, różny. Chrześcijanin nie upodabnia się do tego świata, lecz jest przemienioną cząstką tego świata. Nie chodzi tu o oderwanie się czy odizolowanie od tego świata, lecz o prowadzenie w tym świecie zupełnie innego, nowego życia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy życie to jest odmienione przez Jezusa Chrystusa.